Siostry i bracia, dobiega końca rok liturgiczny. Już za tydzień uroczystość Chrystusa Króla, za dwa tygodnie rozpocznie się Adwent, a potem Boże Narodzenie, potem Wielki Post, Wielkanoc, zesłanie Ducha Świętego zamykające okres wielkanocnej radości, a potem znowu powróci kolor zielony okresu zwykłego, a potem znowu Adwent i tak dalej. To jest ten cykl kołowy roku liturgicznego, ta niekończąca się szkoła chrześcijańskiego życia duchowego, bo liturgia jest szkołą życia duchowego. W liturgii obserwujemy swoisty ruch spiralny, tak jak w spirali. To samo, ale jednak za każdym razem z innego poziomu. Można więc mówić o ruchu spiralno wznoszącym się, aż osiągniemy doskonałość mającą swoją pełnię w życiu wiecznym. W roku wiary ten cykl roku liturgicznego jest dla nas szczególnie ważny. Jest ważną lekcją, a zarazem pytanie o to, czy wierzę, jak to za chwilę wyznamy, czy wierzę w Jezusa Chrystusa, który powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. I liturgia jest zarazem okazją, aby wyznać, że oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Właśnie z racji tego dynamizmu, tego ruchu spiralno wznoszącego się, stale obecny w historii Kościoła jest zarzut odrywania ludzi od rzeczywistości. Mówiło się i mówi na różne sposoby, że Kościół, mówiąc o życiu wiecznym i proponując prawdy o życiu wiecznym, daje coś w rodzaju opium dla zacofanego ludu, czyli swoistego rodzaju narkotyk mający chwilowo łagodzić różne doświadczenia związane z tragizmem naszego istnienia. Ale to opium, jak twierdzą, niczego nie rozwiązuje w sposób zasadniczy. Nie rozwiązuje istotnych problemów, jak twierdzą, takich jak cierpienie, jak przemoc, jak przemijanie, jak śmierć. Zastanawiające jest jednak to, że takie zarzuty stawiają wszystkie idealizmy nawiązujące do myśli starożytnego Platona, począwszy od nurtów gnostyckich w pierwotnym chrześcijaństwie, przez filozofię Hegla, a skończywszy na współczesnym gnostycyzmie lansowanym przez nurt New Age. Idealizmy zarzucające chrześcijaństwu okłamywanie ludzi co do rzeczywistości i odrywanie ich od realiów ich życia obiecują raj na ziemi. Bez bólu, bez cierpienia, bez strachu, bez konieczności umierania. Jednym słowem idylla. Obiecują niemal stuprocentowe rozwiązanie wszystkich problemów. Na przykład problemów ekonomicznych. Przez wcześniej rozwiązanie tych problemów ekonomicznych, wcześniej przez socjalizm, potem przez komunizm, obecnie przez kapitalizm, przez fundusze europejskie, zwłaszcza dofinansowujące banki. Te same idealizmy proponują rozwiązywanie problemów poznawczych przez rozwój nauk empirycznych ze szkodą dla nauk humanistycznych. Proponują rozwiązywanie problemów egzystencjalnych przez technikę wprzęgniętą w medycynę, przez propagowanie eugeniki, klonowania, zapłodnienia in vitro. Widzą stuprocentowe rozwiązanie problemów politycznych przez szerzenie idei powszechnej tolerancji, przez zniesienie wszelkich odrębności kulturowo-etnicznych, przez szerzenie utopijnej powszechnej tolerancji, Ale oczywiście rozumiani swoiście, tolerancji tylko dla swoich. Dlatego tak mocno są napiętnowani wszyscy ci, którzy mają odwagę myśleć inaczej. Dlatego są marginalizowani wszyscy ci, którzy samodzielnie potrafią oceniać otaczającą ich rzeczywistość, zwłaszcza opierając się na wartościach chrześcijańskich, na tożsamości narodowej, upominających się o patriotyzm. I takich przykładów można by dawać wiele, jak to idealizmy zarzucające Kościołowi idealizm same stanowią owe opium dla ludu. Idealizmy oskarżające chrześcijaństwo o skrajny idealizm, to one faktycznie odrywają człowieka od rzeczywistości. A jeżeli okaże się, że ta rzeczywistość nie zgadza się z teorią tego czy innego idealizmu, to wówczas wszystkie te idealizmy zgodnie stwierdzają, tym gorzej dla rzeczywistości. Jeśli ona nie zgadza się z naszą teorią, tym gorzej dla rzeczywistości. Obrażają się na rzeczywistość. Siostry i bracia, chrześcijaństwo nikogo nie mami, nie oszukuje naiwnymi iluzjami łatwego życia. Nie stosuje zręcznego PR-u, byleby tylko zyskać zwolenników, poprawić sondaże, a przez to umocnić swoją władzę, władzę nad ludźmi. Przeciwnie. Dzisiejsza Ewangelia i Słowo Boże najbliższych dni końca roku liturgicznego wywołuje mimowolny dreszcz niepokoju, że przyjdzie koniec, może już jutro, może za chwilę to się stanie, a może jednak 21 grudnia. A słowa Pana są nieodwołalne. On powiedział: niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Ileż razy Jezus mówi o końcu świata. Mówi o nieuchronnym ucisku, o przemijalności. Święty Paweł, powtarzając za mistrzem, powiada, że przemija postać tego świata. Ona musi przeminąć. Musi przeminąć ten świat. My też musimy przeminąć, skoro narodziliśmy się dla tej ziemi, to z niej zejść musimy. Wcześniej czy później. Kiedy? Nie wiadomo. Faktem jest, że przemijamy. I na bazie tego faktu różni nawiedzeni prorocy wyznaczają konkretne daty końca świata, zbijając na tym kapitał, czy to ideologiczny, czy finansowy. Na przykład wspomniana data 21 grudnia według jakiejś rzekomej przepowiedni Majów, właśnie tego dnia za miesiąc ma nastąpić koniec świata. Mogę pocieszyć, nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni. Pan Jezus, gdyby chciał, to mógłby w jednej chwili, raz na zawsze, wyzwolić nas od wszystkich przykrych konsekwencji grzechu pierworodnego. Mógłby nas uchronić od bolesnej świadomości końca świata. I od tej chwili nie byłoby ani bólu, ani cierpienia, ani wojen, ani różnych codziennych kłopotów i trosk. Słowem, byłby ten obiecywany przez idealistów raj na ziemi. Nie byłby potrzebny żaden koniec świata, gdyż znowu byłby to raj. Pan Jezus nie jest idealistą. On jest przerażającym, zatrważającym realistą. On doskonale zna ludzką naturę, wie, co się kryje w sercu człowieka. Wie, że człowiek raz okłamany przez kusiciela stale sobie samemu będzie czynił krzywdę, nadużywając daru wolności. Chrystus za bardzo nas kocha, żeby nam ten dar wolności odbierał, żeby jak niesfornym dzieciom ograniczać wolność. Dlatego nie wybawił nas od skutków grzechu pierworodnego. W przeciwnym razie by nas okaleczył, odbierając możliwość aktualizowania miłości ku Bogu i ku bliźniemu. Pozostawił nam bolesną świadomość przemijalności nas samych i otaczającego nas świata. Ale ta bolesna przemijalność świata, ta bolesna przemijalność nas samych, to wielkie zadanie, to wielkie wyzwanie do przezwyciężania zła dobrem, nienawiści miłością, podłości wielkodusznością. I to, jaki jest nasz stosunek do tej przemijalności, którą nam uświadamia liturgia, to miara naszej ludzkiej i chrześcijańskiej dojrzałości, a zarazem miara naszej życiowej mądrości. I właśnie na tym polega owa mądrość, o której pisze prorok Daniel w pierwszym czytaniu. Polega ona na tej świadomości, że mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, świecić będą jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Oznacza to, że dobro przetrwa wszelkie zło. Nikt nie wie, kiedy nastąpi koniec świata. Nikt nie wie, czy będzie on aż tak straszny, jak opisują go ewangeliści, czy też może inaczej będzie. Tego nie wiemy. Chciałoby się powiedzieć, to zależy, dla kogo ten koniec świata będzie straszny. Na pewno dla tych, którzy rozpoznając znaki zbliżającego się końca, końca najpierw własnego życia, tego subiektywnego końca świata dla nas, gdy my będziemy schodzić z tego świata. Na pewno dla tych, którzy nie uczynili niczego, aby dobrem gromadzić sobie nieprzemijające skarby, na pewno ten koniec będzie przerażający. Bo jak powiada księga proroka Daniela, to oni pójdą na zatracenie, na wieczną hańbę i odrazę. Ale dla tych, którzy wsłuchują się w naukę Jezusa, którzy umieją rozpoznawać znaki czasu, którzy żyją mądrze, czyniąc dobro i wykorzystują chwilę sposobną, aby nie dać się zaskoczyć i żyją godnie, to będzie chwila wielkiej ufności. Zgodnie z tym, co śpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym, strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem. Tobie zaufałem, czego mam się lękać? W dzisiejszej liturgii godzin, czyli w brewiarzu, jest czytanie z komentarza świętego Augustyna do jednego z psalmów. Ten wielki doktor Kościoła powiada, jeżeli kochasz Chrystusa, to nie powinieneś się bać Jego przyjścia. Jak można się bać kogoś, kogo się kocha? Jeżeli się boisz końca świata, jeżeli się boisz przyjścia Chrystusa, to znaczy, że Go nie kochasz. I to jest owa mądrość, która sprawi, że gdy przyjdzie ten koniec, nasz, subiektywny, i ten koniec obiektywny, będziemy mogli stanąć jako dzieci Boże twarzą w twarz przed naszym sędzią. Sędzią, który jest bogaty w miłosierdzie. Siostry i bracia, i to jest właśnie lekcja wiary eschatologicznej. Liturgia w swoim cyklu rocznym uczy nas tej wiary eschatologicznej. Przypomina nam, po co tu jesteśmy, jaki jest nasz cel, dokąd zmierzamy. Uczymy się wiary w to, że Chrystus zmartwychwstały powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Liturgia daje nam też okazję do tego, aby wyznać, że oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. I ta lekcja wiary powtarzana jest corocznie w liturgii. Ona staje się dla nas szkołą życia duchowego. Jest nam dana po to, abyśmy dojrzewali do tej chwili, która w życiu każdego nieuchronnie przyjdzie. Przyjdzie najpierw w momencie jego śmierci i przyjdzie w tej chwili, której nikt nie zna, tylko Ojciec w niebie, kiedy świat cały ze świstem przeminie. I w jednym i w drugim przypadku, kiedy to dla nas skończy się świat, ten doczesny, i kiedy on sam się skończy, w jednym i drugim przypadku staniemy przed Bożym majestatem, aby zdać sprawę z tego, aby zdać sprawę nie z tego, na ile pogardziliśmy, na ile uciekliśmy przed tym światem, ale by zdać sprawę z tego, jak mądrze z niego korzystaliśmy, aby pomnażać dobro wokół siebie mocą wiary ożywianej przez miłość.